Zero polityki. Liczy się tylko sport. Radio Tok Sport.
Radio Tok Sport.
Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami. Takiego radia jeszcze nie było. Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Czas najwyższy rozpocząć magazyn bokserski przy mikrofonie, jak zwykle o godzinie 12 w środę, Bartłomiej Chrzanowski. No i dzisiejszy magazyn będzie poświęcony gali bokserskiej, która zostanie przeprowadzona 6 marca w katowickim Spodku. Trzeba przyznać, że boks zawodowy ostatnio, chyba też po części dzięki walce stulecia, dzięki pojedynkowi Adamka z Gołotą, przeżywa taki swoisty rozkwit właśnie na terenie naszego kraju. Diamond Boxing Night to nowa propozycja Andrzeja Grajewskiego na bokserskie gale w Polsce. Gale będą maksymalnie 3 razy w roku. Jeżeli będzie potrzeba, to będą tylko 2 gale, ale na tych galach będę starał się skupić w danym momencie najlepszych bokserów w Polsce, mówi bokserski promotor. Kto wystąpi w takim razie? Na ring wyjdzie Mateusz Masternak, Damian Jonak oraz Maciej Zegan. Póki co tylko Zegan wie, kto jest jego rywalem. Spotka się w ringu z Arturem Grigorianem. Fani pięściarstwa dobrze wiedzą, że to jest zawodnik, z którym już nasz polski bokser sparował w 2003 roku. Przegrał wówczas po niezwykle kontrowersyjnej decyzji sędziów i tym samym stracił szansę na pas mistrza świata federacji WBO. Jestem na pewno silniejszy fizycznie niż w 2003 roku. Także będzie walka i postaram się udowodnić, że Zegan i wtedy, i teraz jest lepszym zawodnikiem, przyznaje bokser. Walką wieczoru nie będzie jednak starcie Zegana, a przede wszystkim starcie Damiana Jonaka. Jednak ten pięściarz ostatnio zasłynął w mediach i wśród kibiców tym, że zmienił swojego promotora. Tak więc przeszedł do stajni Andrzeja Grajewskiego, no i zmuszony był walczyć na niemieckiej licencji. Jak się to odbiło, jeżeli chodzi o jego patriotyzm? To jest tylko i wyłącznie papierek, bowiem całym sercem jestem Polakiem i w dodatku lokalnym patriotą. Już na początku swoich rozmów z panem Grajewskim podkreśliłem, że minimum raz w roku musi się odbyć walka z moim udziałem na Śląsku, podkreśla pięściarz. W efekcie na Śląsku powalczyć ma również Mateusz Masternak, o którym nie możemy zapominać. Dlaczego jednak nie chce walczyć z rodakami? Amerykanie mogą sobie walczyć między sobą, bo tam jest 200 zawodników w jednej kategorii wagowej, a u nas jest 2, 5, no maksymalnie 10. Także mamy tylu obcych zawodników, że na razie z nimi się obijamy. Tak mówi Mateusz Masternak. No ale to są właściwie jego słowa, wypowiedziane przez moje usta, a nie po to jesteśmy radiem, nie po to jeździmy na różnego rodzaju konferencje, żeby to również sami zawodnicy u nas w programie przemówili. Tak więc za chwilę Maciej Zegan, za chwilę Damian Jonak, za chwilę Mateusz Masternak, ale też nie zapomnimy o Andrzeju Grajewskim. Słuchajcie Radio Tok Sport.
Radio Tok Sport.
Niż jest tylko jeden. Kopnę prawą i czy lewym sierpem konia przewrócę, także widzieliście sami. Ale na słowa jeszcze nikt walki nie wygrał. To trzeba wejść w liny i pokazać to, co potrafi, to serce do walki i tak dalej. Wiesz, przyjął dużo ciosów i stał, czyli liczył na jakiś cios, który wiesz, spowoduje, że on by był tym drugą stroną, prawda? Jeżeli przyjmujesz cios od chłopaka, który waży 115 czy 116 kilo, no to musisz go odczuć, no ale wiesz, jeżeli jesteś twardy, to przyjmujesz i oddajesz. Kto szybszy, kto myśli, zwycięża. Jeżeli czujesz, że zawodnik jest przymroczony, no to idziesz za ciosem, no bo jeżeli stracisz tą szansę, może być na odwrót. szybkość jest, dynamika, serce, głowa bardzo mocna, więc mam wszystko, czyli co, odpoczynek i do roboty. Wracam do domu i czekam na propozycję strony telewizji HBO Showtime, co, z kim będziemy walczyć w przyszłym roku. Znaczy ja się jakoś nie czuję popularny, jestem normalnym chłopakiem ze wsi, który walczy i to wszystko.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl.
Tak, wracając do Adamka na chwilę, no trzeba przyznać, że ten zawodnik już na pewno ma formę na najwyższym poziomie. Nic dziwnego, przytył do 100 kg i teraz mówi, że ma prawdziwe uderzenie. No właśnie, dlaczego teraz ma prawdziwe uderzenie? Dlaczego Adamek wcześniej niby nie był tak dobrze przygotowany, jak jest właśnie przy tej cięższej kategorii wagowej? A to dlatego, że jak sam mówi i zaznacza, wcześniej musiał trenować na 60-50%, i jego organizm musiał się w pewnym sensie ograniczać nawet przez to, że dbał o dietę, no i przez to, że też nie mógł zbyt wyczerpująco ćwiczyć i w ten sposób nie nabierać odpowiedniej masy mięśniowej. Teraz jednak Adamek już jest w 100% przygotowany, a my czekamy na pojedynek, który odbędzie się 6 lutego z Jasonem Estradą. To będzie dopiero prawdziwy sprawdzian Adamka w wadze ciężkiej. No jednak musimy pamiętać, że Andrzej Gołota po prostu był kontuzjowany i no tutaj trzeba go przede wszystkim pochwalić za to, że po prostu wyszedł na ten pojedynek, wszedł do klatki i stoczył ten pojedynek pamiętny, jakże wręcz symboliczny dla polskiego pięściarstwa z Tomaszem Adamkiem. Teraz już odejdę od pojedynku Adamka z Jasonem Estradą, ponieważ, no jak dobrze wiecie, nasz dzisiejszy program jest poświęcony tylko i wyłącznie gali bokserskiej, która będzie miała miejsce 6 marca w katowickim Spodku. Na dobry początek Maciej Zegan.
Kiedy się spotykaliśmy niejednokrotnie, bo to jest wspaniały człowiek, znamy się, na jednej gali się widzieliśmy i kolegujemy się, naprawdę to jest wspaniały człowiek, i można powiedzieć drany przyłóż, ale wiadomo, że w walce było tak jak było, no, on nie był Bogu ducha winny tym, że po prostu, że sędziowie taki dali wyrok, jaki dali.
No właśnie, a co Maciej Zegan usłyszał po walce od Artura Grigoriana?
Znaczy on powiedział, że jak w późniejszym czasie boksowałem jeszcze w innej miejscowości o tytuł Mistrza Świata Interkontynentalnego w UBO, to spotkaliśmy się i pytał się, jaki mam bilans walk, a ja powiedziałem, że mam 37 i jedną przegraną. Mówi, jak jedną przegraną? Ja mówię, no z tobą. Mówi, nie, ze mną nie przegrałeś. To było z jego ust, to słyszeli redaktorzy i z różnych czasopism i byli w szoku po prostu, że on się do tego przyznał. Mówi, przegrałeś z mafią, prawda? I, no i taka jest prawda. Zresztą za każdym razem mówi, że ja tej walki nie przegrałem, po prostu, że tą walkę powinien wygrać i powinien być mistrzem świata. No ale mówi, że to on tutaj nic nie robi, on nie miał w tym żadnych, nie maczał palców, on robił swoje, wykonywał swoją pracę jak my, zawodnicy, i wszedł do ringu, boksował, a to wszystko robili panowie w białych kołnierzykach.
Ponoć mówi się, że cierpliwość jest domeną bogów, no to pan się tej cierpliwości nauczyło z góry i ta cierpliwość płaca.
Znaczy, no tak, no miałem, można powiedzieć, że nie, niestety się użalać, ale miałem czasami w sporcie, w boksie amatorskim czy w boksie zawodowym, troszeczkę dlatego przyszedłem na boks zawodowy po Mistrzostwach Europy, kiedy boksowałem o medal, praktycznie brązowy medal, można powiedzieć, a była szansa zdobycia innego medalu, srebrnego albo złotego. No, niestety przegrałem, powiedziałem, że nie, że już drugi raz nie dam się być oszukany, bo na Mistrzostwach Świata też w Niemczech przegrałem z Algierczykiem, który w późniejszym czasie zdobył wicemistrza świata. I mówię, jakieś było fatum, mówię, w boksie tym amatorskim, przejdę na zawodowstwo, będzie lepiej. Przejdę na zawodowstwo, też mi nie było dane, bo z
gry... Sędziowie wszędzie tacy sami.
No, tacy sami są, no niestety, i trzeba walczyć, głowa do góry, i trzeba walczyć o swoje, i nie załamywać się, no. Wiadomo, że jest to ciężko, czasami trudno, ale no, głowa do góry, i trzeba mieć swój charakter, i boksować, i walczyć o swój cel.
Maciej Zegan na pewno trafi do historii polskiego pięściarstwa, bo... choćby z tego jednego prostego faktu, jako pierwszy podpisał kontrakt zawodowy.
No to tak, to prawda. Miałem nadzieję, że po prostu, że kiedy boksowałem w Essen z Arturem Gigoyanem, że jako pierwszy Polak mieszkający w Polsce zdobędę tytuł mistrza świata. Były bardzo bliziutko. Praktycznie można powiedzieć, że zapisałem się do historii, bo z tego względu, że ja ten tytuł powinienem zdobyć wtedy. I to wszyscy, dużo ludzi mówi, a niestety nie było mi to dane i no szkoda, przykro, ale udowodnię też jeszcze niejednokrotnie, że jeszcze stać na zegana na wiele.
A jak traktować w takim razie słowa promotora Andrzeja Grajewskiego, który mówi: ostrzegam cię, Maciek, uważaj, wcale nie będzie tak łatwo. Widziałem walkę Grigoriana, pokonał Bułgara, pokonał innych pięściarzy. Przyniosę ci kasetę DVD, na której będziesz spał i będziesz pamiętał o tym.
Znaczy to na pewno nic obrażającego i tylko wręcz przeciwnie, mnie bardziej motywuje do tego, że po prostu, żeby się dobrze przygotować do tej walki, że pokaza się naprawdę jak z najlepszej strony i w późniejszym czasie, że po prostu, żeby ludzie, którzy przyjdą na galę i którzy będą oglądali przed telewizorami, że po prostu, że powiedzą naprawdę, że Zagana jeszcze stać na wielki boks. I ja w ogóle nie lekceważę tego Artura Grigoriana, niech sobie ludzie nie odbierają tego, że po prostu, że ja lekceważę, a że już urosłem w piórka i że praktycznie znokautuję go, czy wygram walkę. Nie, to nie jest tak, że ja po prostu wiadomo, że muszę wierzyć w siebie i swoje umiejętności i że tę walkę wygram, bo zrobię wszystko, żeby tę walkę wygrać, a wiadomo, że jeżeli będzie Artur tak samo dobry przygotowany, to na pewno damy dobre, wielkie, fajne show.
To co będzie po? I jeśli walka będzie wygrana, to będzie kontynuacja, czy to będzie takie prawdziwie sportowe pożegnanie się z ringiem?
Nie, ja jeszcze nie zamierzam kończyć swojej kariery. Jeszcze chcę 3-4 lata poboksować w boksie. Zresztą wcześniej powiedziałem, jak jeszcze zacząłem znowu tak wchodzić do tego, w ten rytm bokserski pół roku temu, mówiłem, że po prostu, że Zagana jeszcze stać na wiele, a każdy tam mówi, a już tam wiesz, że już swoje lata masz, a już trochę zakurzony jesteś, że zardzewiały. Udowodniłem to raz, kiedy boksowałem z Olden, pokazałem się z jak najlepszej strony, praktycznie z dobrym zawodnikiem boksowałem, wygrałem tę walkę, praktycznie można powiedzieć do jednej bramki. W późniejszym czasie w Radomiu w grudniu boksowałem, po 2 tygodniach boksowałem, można powiedzieć przerwy, boksowałem z Szalbazjanem, który zawodnik, który miał 500 walk w boksie amatorskim, więcej nawet niż ja, myślałem, że już nie ma takich ludzi, ale jednak on był i naprawdę daliśmy dobre show. No i teraz 7 lutego będę boksował w Niemczech, takie przetarcie można przed tą walką i 6 marca znowu się pokażę z najlepszej strony, że stać Zagana jeszcze na dużo.
To ja zapytam tylko tak na koniec, marzy się panu taka długa kariera jak choćby Georgia Foremana, który walczył jeszcze po 40 roku życia?
Nie, no ja tak planuję naprawdę 3-4 lata i dać sobie spokój, po prostu dać innym możliwości, szansę boksowania. Także no może, ja nie mówię, nie mów nigdy, prawda, bo to jest nie wiadomo. Wojtek Bartnik też zawsze co roku, nawet Maciej przyjeźdź do mnie na galę, mówi, bo wiesz, kończę karierę, nie? Mówi, Wojtek, mówię, już 4 razy byłem u ciebie na gali. Mówię, i za każdym razem kończyłeś karierę. Mówi, nie, teraz już na pewno, nie? Później boksowanie. Mówię, ty, dobrze mi się boksowało, więc to chyba jeszcze nie zakończę, nie? Mówię, widzisz. Także nie mówię nigdy, nie mów nigdy nie, ale tak, takie mam plany i takie mam założenie, no. Potwieram jakieś swoje biznesy i w późniejszym czasie też chcę się tym zająć troszeczkę.
Nawiązanie do George'a Foremana i Wojciecha Bartnika. No, muszę się uśmiać faktycznie, jak się słyszy z ust Wojciecha Bartnika te zapewnienia, że to już mój ostatni pojedynek i na pewno więcej nie wrócę do boksu. Ale sport uzależnia. To jest tak naprawdę rywalizacja, która wydaje się, że musi być prowadzona przez całe życie. Nawet jeżeli ktoś zakończy karierę sportową, to później powraca do danego sportu, czy to do boksu, czy to do piłki nożnej, jako trener, jako menedżer, jako człowiek, który tym sportem, tą swoją dziedziną życia musi żyć. A już za chwilę Mateusz Masternak. Przypomnijmy, Mateusz Masternak to jest nasza perełka, nasz wielki talent w wadze cruiser, no ale póki co jeszcze musi cały czas szukać doświadczenia, a no i walczyć z zawodnikami, którzy może go tak bardzo nie interesują. Co jest w tym wszystkim najważniejsze w przypadku Mateusza Masternaka i w przypadku gali bokserskiej, która będzie miała miejsce 6 marca w Spodku w Katowicach? W tym momencie najważniejsze jest to, że jeszcze nie jest pewien rywal Mateusza Masternaka. Jak już mówiłem wcześniej, tylko Maciej Zegan jest pewien tylko on swojego przeciwnika. Popularny Bum Bum zmierzy się z człowiekiem, z którym już wcześniej miał przyjemność zaboksować, z Arturem Grigorianem. No i to jest ten kontrowersyjny pojedynek, jak zresztą mieliśmy przyjemność usłyszeć. To jest niezwykle ciekawe. Sam Artur Grigorian zaznacza, że tej walki na pewno nie wygrał. Teraz jednak już czas na Mateusza Masternaka.
Mateusz Masternak, zadowolony, pełen optymizmu. Rzeczywiście przeciwnicy, rywale, konkurenci pchają się drzwiami i oknami, a pan tylko sobie będzie ich wybierał i przebierał jak w ulęgałkach?
No tak, tak. Ja nie mam problemu ze znalezieniem przeciwników. Wszyscy chcą ze mną walczyć, a przede wszystkim wszyscy chcą mnie bić. Także no nic innego nie pozostaje mi, jak się bronić.
A pan się tylko na to hasło uśmiecha.
No uśmiecham się, no nie wiem, co w sobie mam, jakiś magnes dla przeciwników, no to już nie ode mnie zależy, fajnie, że chcą się ze mną mierzyć, to wiadomo, dla mnie większym problemem byłoby to, jakbym nie miał z kim boksować, no bo takie sytuacje też się zdarzają, no ale patrząc no, do tej pory, co się działo, no to ja na razie nie mam tego problemu.
Wierzy pan naprawdę, że historia zatoczy aż takie koło, tak jak, bo pan podał przykład, Tomasz Adamek kiedyś patrzył się jak w obrazek w Andrzeja Gołotę. Minęło parę lat, boksował z nim jeszcze, pokazał mu jego miejsce w szeregu. Wierzy pan, że w pana przypadku taki scenariusz również się sprawdzi?
No ja powiem tak, z perspektywy obecnej nie liczę na to i nie wierzę w tego, ale że jak to mówią, nawet sam Tomasz Adamek tak mówi, że w boksie jest wszystko możliwe, także wykluczyć tego na pewno nie można, aczkolwiek no wydaje mi się, że jest to nierealne. Tomasz Adamek jest teraz na szczycie, ja jestem gdzieś tam nisko, na dole, zanim ja dojdę na szczyt, to pewnie zejdzie parę lat, a Tomasz Adamek mówi, że długo nie zamierza walczyć, mówi, chce sobie trochę zdrowia zostawić na resztę życia.
Także mówił o 2-3 latach.
To za 2-3 lata na pewno nie będę na tym poziomie, że będę dla Tomka atrakcyjnym zawodnikiem.
A może promotorem będzie pana?
No tego też nie można wykluczyć. No Tomek teraz mieszka w Stanach, na pewno Stany to jest największy rynek na świecie bokserski, mekka boksu. Także no nie wiadomo, jeśli tak będzie, no to czemu nie?
Wierzy pan w to, że pan może wkrótce wyruszyć za ocean, czy to na razie są takie marzenia bez pokrycia?
Wydaje mi się, że w Europie łatwiej jest budować sobie karierę, układać karierę. Wydaje mi się, że za ocean można jechać z tytułem, tak jak to robią większość zawodników. Także mam nadzieję, że tam pokaże się, no jednak Stany to są Stany. Jak mi jeszcze mówi teściu, Mateusz mówi, prawdziwym mistrzem świata zostaje się w Las Vegas. Także tego się trzymam.
To ja zapytam, to jak się ma ten boks zawodowy w Polsce? Czy on jest już silny? Czy to jest taka dyscyplina sportu, w której można się liczyć, wybijając się właśnie z Polski?
No na pewno, no mamy już paru zawodników takich, którzy Polskę rozsławili. No wszyscy wiedzą, gdzie się urodził Andrzej Gołota, prawda? Także no nasz polski boks to jest naprawdę początek. U nas pierwszy zawodnik podpisujący w Polsce kontrakt zawodowy był Maciej Zegeń, jak sam powiedział na konferencji. To był rok 98, a sięgnijmy pamięcią, kiedy pierwszy zawodnik podpisał kontrakt zawodowy w Stanach Zjednoczonych. To jest pewnie, podejrzewam, że przed 1900. To mamy 120 lat. W Niemczech też. Także no jednak tych 100 lat nam brakuje. No i niestety przez 10 lat dużo zrobić się nie da. Ale my jako zawodnicy staramy się i mam nadzieję, że ten boks będzie się rozwijał.
To muszę zapytać w takim razie o pana, nie wiem czy idola, czy postać taką ze świata pięściarstwa, do której pan dąży, którą pan chce podpatrywać i która na panu zrobiła największe wrażenie i być może to ona zachęciła pana do uprawienia tej dyscypliny sportu.
No tu muszę powiedzieć, że na pewno się przyczynił Andrzej Gołota, bo właśnie w tym wieku, kiedy on walczył z Riddinką, bo miałem 9 lat, w tym po raz pierwszy powiedziałem tacie, tato, ja też taki chcę być. No wiadomo, no, trochę czasu upłynęło, jestem w tym samym fachu. Czy taki będę? Zobaczymy.
A spoza granic Polski?
No moim idolem jest, nie ukrywam, Muhammad Ali. Jest naprawdę ikona boksu. Podpatruję dużo zawodników. Staram się podpatrywać zawodników mniej więcej podobnych gabarytów do moich. Nie ukrywam, że nie podpatruję Tomasza Adamka, bo jednak na dzień dzisiejszy Tomek jest zawodnikiem numer jeden w Polsce. No i już na świecie liczącym się. Także no, grzech byłoby go nie podpatrywać, jak go znam i z nim wspólnie trenowałem.
Cassius Clay alias Muhammad Ali jest dla boksu tym, czym Pele dla piłki nożnej.
No tak. O Pele tak dużo nie wiem, ale biografię Alego przestudiowałem. No naprawdę, ciężko to opisać w słowa. Moim marzeniem jest zobaczyć jego walki w 3D. Mam nadzieję, że poczuję tą adrenalinę gdzieś bliżej, gdzieś przy ringu. No zobaczymy, może kiedyś takie coś powstanie.
Panie Mateuszu, zapytam jeszcze o jedną rzecz. Zdradzi pan choćby z jakiego kraju będzie ten pana przeciwnik?
Tak, czemu ja zastanawiam? No wydaje mi się nie, będzie to z zagranic wschodnich, zawodnik ukraiński. Wiadomo, że zawodnicy z tamtych stron mają charakter, umieją boksować, także naprawdę to będzie dobra walka.
To imię i nazwisko jeszcze możemy poznać?
Sam nie wiem, naprawdę. Dowiedziałem się tutaj właśnie od Andrzeja, mówi stąd, mówię, on nie pamięta. Także na pewno będzie to dobry zawodnik, z którym będę się mógł ja pokazać i razem z nim, mam nadzieję, że pokażemy boks na wysokim poziomie.
No to trzymamy kciuki. 6 marca wielka gala boksu zawodowego. Jeśli wierzyć, poprzednia ta w Łodzi przyciągnęła aż 5 milionów w ciągu całego wieczoru, a 9 walkę finałową, także czekają na spore emocje.
No ja tylko mi pozostaje powiedzieć, serdecznie zapraszam, my zawodnicy na pewno będziemy się starać, by dorównać tej gali, a nie kibice starają się, by pobić kolejny rekord. O oglądalności oczywiście.
Mówił Mateusz Masternak w rozmowie z moim kolegą redakcyjnym Waldemarem Kordylem. Powiedział o swoim idolu Muhammadzie Alim. No, o Muhammadzie Ali mówiłem tydzień temu, więc Cassius Clay możemy uznać, że ten temat już jest zamknięty. Natomiast zastanawiał się również, kiedy podpisano pierwszy kontrakt zawodowy, albo może powiem inaczej, kiedy Polak po raz pierwszy podpisał kontrakt zawodowy w Stanach Zjednoczonych i oszacował, że to był początek XX, albo raczej nawet przełom XIX i XX wieku. Dam odpowiedź, to był Stanisław Kiecal. Nie była to wprawdzie waga ciężka, choć zmierzył się z Jackiem Johnsonem zaraz przed pojedynkiem Jacka Johnsona z Jimmym Jeffriesem. No i nasz rodak, który niestety nie urodził się w Polsce, tylko urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale Polakiem się czuł w 100%, podpisał kontrakt zawodowy, mało tego, był nawet mistrzem w swojej kategorii wagowej i co ciekawe, zginął bardzo wcześnie, mając no niespełna 20 kilka lat, tak więc historia iście hollywoodzka, taki James Dean, tylko oczywiście w rękawicach bokserskich. A teraz już odejdziemy od Mateusza Masternaka i zwrócimy uwagę na kolejnego gwiazdora, a wręcz na gwiazdę numer jeden, jeżeli chodzi o wieczór, który będzie miał 6 marca miejsce w katowickim spotku. Damian Jonak również był przepytywany przez naszego wysłannika, tak więc teraz to właśnie on przemówi w Radiu Tok Sport.
Damian Jonak będzie walczył, na razie nie wiadomo jeszcze z kim. To troszkę jest utrzymywane w tajemnicy, ale możemy troszkę powiedzieć o tym, co było z perspektywy czasu. Zawodowy mistrz świata, wywalczony przed 3 laty z Rosjaninem, Michałem Szubowem, prawda? 2007 rok, maj, a potem trzykrotnie obroniony ten pas. To dobrze rokuje na przyszłość.
Uważam, że to właśnie to był taki pierwszy pas, taka przepustka do mojej sportowej kariery i też tak naprawdę po to są te pasy młodzieżowe stworzone. To jest tylko właśnie po to, aby młodych zawodników perspektywistycznych pociągnąć w tych rankingach, bo tak naprawdę na tym to też polega, aby uplasować się na odpowiedniej pozycji w rankingu, aby można było w ogóle przystąpić o walkę o te najwyższe laury. Zdobyłem też pas w międzyczasie, pas mistrza świata federacji IBC, która jest może mniej prestiżową federacją, ale jest bez podziału na jakieś kategorie wiekowe, ale no ona też dała mi właśnie parę oczek, które pozwoliły mi wskoczyć wyżej i dlatego też teraz akurat Federacja WBA zgodziła się, abym mógł walczyć o ich pas mistrza Europy.
Wcześniej w amatorskim boksie był brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorów, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, to był Mistrzostwa Europy w Sarajewie, gdzie zdobyłem brązowy medal właśnie wspólnie z moim trenerem obecnym Markiem Okreskowiczem. Tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o pana trenera, to historia, można powiedzieć, zatoczyła koło, ponieważ pan Marek jest moim pierwszym trenerem, jeśli chodzi o w ogóle moją styczność z boksem, bo zaczynałem właśnie u niego i u pana Mariana Łagockiego. Medal właśnie, gdy zdobywałem w Sarajewie, on był razem też ze mną, był asystentem pana Wiesława Rutkowskiego, no, znanego polskiego pięściarza, który wtedy akurat był pierwszym trenerem kadry.
Czyli ten wątek amatorski jest chyba istotny, bo zwykło się mówić, że ci, którzy później przechodzą na zawodowstwo, to powinni jednak tego boksu amatorskiego trochę liznąć. Najlepiej, żeby jeszcze z niego wyszli z jakimś osiągnięciem, bo to jest dobra forma promocji i no, takiego pokazania się później na tym zawodowym ringu.
No niewątpliwie tak, ponieważ doświadczenie na ringach amatorskich jest bardzo ważne i zawodnik, który nie miał żadnej styczności z boksem amatorskim, jest mu bardzo ciężko później zaistnieć w boksie zawodowym. No a druga sprawa marketingowa, bo każdy tytuł Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata, czy medal na Mistrzostwach Europy na pewno bardzo dużo tutaj daje w perspektywie boksu zawodowego.
Pytam o to, bo na przykład Andrzej Wawrzyk w takim bardzo, bardzo ważnym, prestiżowym momencie swojej kariery zrezygnował praktycznie z wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Pan ma taki trochę niedosyt, że pana na Igrzyskach, na Olimpiadzie jeszcze nie było i chyba już nie będzie.
No na pewno tak, ponieważ podpisując kontrakt zawodowy, ta furtka się za mną zamknęła, ale no, na pewno mam, jak każdy sportowiec, wielki niedosyt, ponieważ każdy, kto uprawia sport, dyscyplinę olimpijską, chciałby uczestniczyć w olimpiadzie, no ale niewątpliwie no, akurat moja sytuacja była wtedy taka, że boks zawodowy no, pomógł mi bardzo w tym okresie i musiałem ten kontrakt podpisać. Jeśli chodzi o Andrzeja Wawrzyka, nie wiem, czym było spowodowane to, że on podpisywał właśnie w takim...
Ponoć brakło mu godnych przeciwników, rywali.
Znaczy, no nie wiem, nie, raczej z tym się nie do końca zgodzę, ale uważam, że tutaj też były uwarunkowania finansowe, ponieważ w boksie amatorskim naprawdę jest bardzo ciężko, jeśli chodzi o finansowanie zawodników. W boksie zawodowym na pewno nie jest też dużo lepiej, tak jak wiele osób myśli, ponieważ tak naprawdę mimo tego, że zarobki są to trochę większe, to też koszta są dużo większe i to wszystko tak naprawdę kalkulując nie ma takich rewelacji na pewno, jak jest to w Niemczech czy w Stanach. I tutaj ludzie muszą sobie zdać sprawę, że tutaj walka o te najwyższe tytuły, wtedy te pieniądze w jakiś sposób się pojawiają, ale to też zależy właśnie od promotorów, od organizacji gali. No tutaj to, co pan Grajewski właśnie wspomniał, że chce zapraszać wszystkich najlepszych zawodników, aby mogli walczyć za godziwe pieniądze. Bardzo szanuję ten pomysł i uważam, że za każdą pracę każdy człowiek powinien dostawać swoją należną wypłatę.
Zapytam jeszcze, bo często jest podkreślane, że pan jest związany z Górnym Śląskiem, z tym regionem, dlatego właśnie tu panu będzie się świetnie boksowało. Za panem będzie stała rzesza kibiców. Jakie były początki pana kariery? Gdzie pan zaczynał?
Tutaj jeśli chodzi o mój boks, właśnie zaczynałem w Bytomiu na Śląsku. I tak naprawdę zawsze szanowałem swoich kibiców i jestem naprawdę im z całego serca wdzięczny za to, że mnie dopingują, ponieważ jako młody chłopak chodziłem na mecze ligowe i widziałem, jak tutaj ludzie dopingują i jak są bardzo za swoimi zawodnikami i zawsze marzyłem, żeby mieć takich właśnie swoich kibiców i na pewno zawsze to podkreślałem w wywiadach i na walkach, aby tych ludzi sobie zjednać, no i zależy mi, aby moje walki były na tyle widowiskowe, aby po prostu właśnie podobały się kibicom, bo tak naprawdę każdy sportowiec musi sobie zdać sprawę, że jeśli chodzi o sport, no to tak naprawdę walczymy właśnie dla nich i bez nich tak naprawdę nas nie będzie.
mówił Damian Jonak. Trochę się teraz zainteresowałem historią boksu. No, z racji tej rozmowy z Mateuszem Masternakiem i w sumie trzeba zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę taki boks w najczystszej postaci miał miejsce dopiero na początku XX wieku i to no, jeszcze trzeba poczekać, aż został zalegalizowany, ponieważ wcześniej był to sport nielegalny, który został wprowadzony w różnego rodzaju barach albo też knajpach jako forma zarobku. Można było zarobić w różny sposób. Na przykład w jakiejś knajpie był taki absolutny mistrz miejscowy. Przeważnie to był jakiś dwumetrowy olbrzym, który miał ogromną górę mięśni i potrafił samym wyglądem wystraszyć. Jednak jeżeli chodzi o jego warsztat pięściarski, ten nie był zbyt pokaźny. Mimo wszystko ten mistrz zawsze miał takie przyjemności stoczyć walki z ludźmi, którzy chcieli go pokonać. Jeżeli wygrali, otrzymywali na przykład $100. Jeżeli przegrali, no te $100 tracili. To była taka gra tak naprawdę opierająca się na... No właściwie to był nawet hazard, możemy to tak śmiało nazwać. Jednak pojawiały się od czasu do czasu takie nazwiska, które potrafiły zdetronizować miejscowych królów. Kimś takim był właśnie Stanisław Kiecal, który uciekł z domu mając 13 lat, jeździł różnego rodzaju pociągami, nawet trafił do więzienia za tą włóczęgę i również chodził po różnych właśnie miejscowościach, takich no, knajpach, barach, domach publicznych, nawet możemy to tak nazwać, gdzie właśnie tacy pięściarze, tacy mistrzowie byli i zawsze się z nimi bez problemu rozprawiał. Krąży nawet taka legenda, że kiedy już Stanisław Kiecal został mistrzem, to wówczas dalej jeździł po takich różnego rodzaju właśnie miejscowościach, gdzie ktoś, kto miał 2 metry i myślał, że jest wielki, olbrzymi i najlepszy, rządził miastem. No Stanisław Kiecal od razu do takiego miejsca przyjeżdżał i rozprawiał się z nim. To faktycznie historia jak z westernów, a Stanisław Kiecal fanem westernów był. Wracając do samej historii boksu, po raz pierwszy użyto rękawic bokserskich w 1881 roku. No i miało to przede wszystkim na celu właśnie zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom, którzy brali udział podczas takich pojedynków. Co ciekawe, inicjatorem takich właśnie reguł bokserskich był nie kto inny jak zawodnik, którego może nie wszyscy do końca znają, ale zawodnik bardzo istotny dla boksu, to jest Brytyjczyk Jack Broughton, który został sklasyfikowany jako chyba najlepszy pięściarz właśnie początków bokserstwa. I co najważniejsze, przez to, że kiedyś na ringu zatłukł swojego rywala na śmierć, został no, tym wstrząśnięty i postanowił właśnie wprowadzić odpowiednie zasady do tej dyscypliny sportowej. Jeszcze trochę historii boksu. Mówiłem o tych ludziach, którzy rządzili na przykład w jakiejś miejscowości, ponieważ byli najsilniejsi. Również pojawiały się takie różnego rodzaju no, dyscypliny bokso podobne, jak chociażby te, w których brał udział Jack Johnson. Otóż, jak dobrze wiecie, na początku XX, właściwie na przełomie XIX i XX wieku, Ameryka to było miejsce jedynego wielkiego rasizmu. Zresztą ten rasizm był obecny nawet za czasów Muhammada Aliego. W końcu z tym też walczył sam Muhammad Ali. No i nawet teraz jest ten rasizm wszędzie obecny. Nie wnikając już w całą tą ideologię, trzeba zwrócić uwagę na jedyną istotną kwestię. Otóż Jack Johnson właśnie brał udział w takich zabawach organizowanych przez białą część społeczeństwa. Wybierali najdorodniejszych murzynów, zawiązywali im oczy i ustawiali się w koło w takim ringu, a w tym ringu było mniej więcej 5-7 murzynów, którzy ze sobą walczyli ze sobą, mając właśnie zasłonięte oczy. No i można powiedzieć śmiało, że to była taka rosyjska ruletka, tylko w trochę innym wydaniu. Jack Johnson jednak również w tej dyscyplinie sportowej, o ile można to nazwać dyscypliną sportową, był niepokonany. Mówimy cały czas o gali bokserskiej, która będzie miała miejsce 6 marca. No i za chwilę do tego właśnie wrócimy.
Radio Tok Sport.
Niż jest tylko jeden. Kopnę prawą i czy lewym sierpem konia przewrócę, także widzieliście sami. na słowa jeszcze nikt walki nie wygrał. To trzeba wyjść w riny i pokazać to, co potrafi, to serce do walki i tak dalej. No wiesz, przyjął dużo ciosów i stał, czyli liczył na jakiś cios, który wiesz, spowoduje, że on by był tym drugą stroną, prawda? Jeżeli przyjmujesz cios od chłopa, który waży 115 czy 116 kilo, no to musisz go odczuć, no ale wiesz, jeżeli jesteś twardy, to przyjmujesz i oddajesz. Kto szybszy, kto myśli, zwycięża. Jeżeli czujesz, że zawodnik jest przymroczony, no to idziesz za ciosem, no bo jeżeli stracisz tą szansę, może być na odwrót. Szybkość jest, dynamika, serce, głowa bardzo mocna, więc mam wszystko, czyli co, odpoczynek i do roboty. Wracam do domu i czekam na propozycję strony telewizji HBO Showtime, z kim będziemy walczyć w przyszłym roku. Znaczy ja się jakoś nie czuję popularny, jestem normalnym chłopakiem ze wsi, który walczy i to wszystko.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl.
Za nami już trzy rozmowy. Maciej Zegan, Mateusz Masternak i Damian Jonak. Teraz jednak trzeba oddać głos człowiekowi, który tak naprawdę zajmuje się organizacją tej imprezy. Tak więc Andrzej Grajewski, który również rozmawiał z naszym wysłannikiem Waldemarem Kordylem, teraz właśnie będzie miał szansę się wypowiedzieć w radiu TokSport. Przypomnę, gala bokserska odbędzie się 6 marca w katowickim Spodku.
Andrzej Grajewski częściej pamiętany jeszcze jest przez kibiców jako ten, który futbol wspierał w Łodzi, dokładnie w Widzewie.
Wspierał? Wspierał czy robił?
Sponsorował i w zasadzie tworzył drużyny.
Brawo, to ma pan zresztą rację, panie redaktorze, tak było.
Co spowodowało, że pan jednak przerzucił się na boks?
Wiecie pan, na pewno znane są panu moje przeżycia z marca tamtego roku, kiedy zostałem aresztowany. I w tym momencie dla mnie futbol przestał istnieć, ponieważ w futbolu straciłem wiele, wiele pieniędzy, można powiedzieć wiele milionów złotych i zostałem oskarżony o...
Czyli korupcyjne.
Nie, no wie pan, tak nie mogę powiedzieć, o niegospodarność, nie? Czy ja się z tym zgadzam, czy nie, to pokaże przyszłość, będzie proces i wtedy będzie wszystko wyjaśnione, prawda? I nie była to przyjemna sprawa. Do polskiej piłki, wie pan, no w tym sensie nie wrócę, że będę kiedykolwiek jakąś drużynę prowadził, dlatego że pokazano tutaj jedno, że drużyna, w którą ja prowadziłem i ja budowałem od strony sportowej, spadła tylko dlatego, że Świt, Wójcik i Szymański skręcili tam ileś tam meczy, bo tak to by ta drużyna nigdy nie spadła, prawda? I by Widzew cały czas, ten stary Widzew, który był moim Widzewem, prawda, by był w pierwszej lidze i można by było dalej te wszystkie historie, jak się nazywa długi, bo Widzew zawsze miał długi, prawda? Można było dalej w jakiś sposób realizować. Nie pozwolono na to, ale nie dlatego, że drużyna była słaba, tylko dlatego, że ta korupcja, w którą ja w tym czasie naprawdę nie wierzyłem, była tak wielka, że to wszystko zniszczyła i dlatego ta decyzja. Z boksem byłem związany zawodowo, ponieważ organizując walki w Niemczech, poznałem wszystkie grupy menadżerów, promotorów. Teraz jest było takie zapytanie, to zapytanie i to wyzwanie przyjąłem i dlatego uważam, że Diamond Boxing Night, którą chcę pokazać w Katowicach, będzie sprawą ciekawą, interesującą dla kibiców. Kibice będą mieli dostępne ceny biletowe, także tutaj nie będzie tak, że Grajewski przyjeżdżając do Katowic ukara najpierw kiboli, bo zrobi po 4 zł bilety. Nie. Nawet widzicie, że dzisiaj byliście na konferencji prasowej i każdy z was w tych ciężkich kryzysie dostał szklanę dobrego żurku, prawda, i kanapkę. Także aż tak źle nie jest.
Od 25 do 100 zł taka będzie, tak się będą wahały, kształtowały ceny biletów na tę galę. Dodatkowo jeszcze Polsat pokaże te walki w systemie otwartej telewizji.
Te trzy walki.
Dobre ma pan układy z Zygmuntem Solorzem.
Wie pan, ja Zygmunta Solorza znam 25 lat. Tak samo jak i Piotra Norowskiego, kiedy oni zaczynali, kiedy byli bardzo, bardzo mieli, mieli wielką energię i do tego doprowadzili do tego, że ten koncern jest taki jak inny. Tutaj przede wszystkim jest podziękowanie dla pana dyrektora Mariana Kmity, dla pana dyrektora Pytla, dla pana dyrektora Wójcika, którzy z pasją i zaangażowaniem i z wielką uwagą przyjęli moją propozycję, mój pomysł na to. Jeżeli ten pomysł zafunkcjonuje, będzie to na pewno możliwość zrobienia z tego pomysłu instytucji. Jeżeli nie, no niestety, to musi przyjść inny pomysł, muszą przyjść już młodsi ludzie, może będą bardziej elokwentni, bardziej energiczni ode mnie.
Ale z Andrzejem Wasilewskim pan się bardzo nie lubi. No, jesteście panie mocnymi adwersarzami.
Panie redaktorze, Wasilewski mnie nie lubi, ale powiem panu w tajemnicy, ale to tylko dla
słuchaczy.
Pańskich słuchaczy, żeśmy wczoraj prawie pół godziny na ten temat rozmawiali. Ja im powiedziałem, że nie ma sensu w ten sposób to wszystko robić, bo to jest dla mnie dziecinada. A dwa, to ja mu wytłumaczyłem, na czym polega system antyrakietowy. Jeżeli ktoś wystrzeli rakietę, to ten mój system to przejmie i potem wystrzeli swoją rakietę. I ciekaw jestem, komu zabraknie rakiet. Mnie na pewno nie, ale wam to nie o to chodzi. Ja uważam, że Wasilewski robi swoją robotę w boksie zawodowym. Ja na pewno nie będę dla niego ani rywalem, ani jakimś człowiekiem, który będzie zrobił z nim wyścigi. Jeżeli Diamond Boxing Night dojdzie do tego, że to będzie jakaś stała impreza, na pewno będę zwracał się do Wasilewskiego i do Wernera, którego bardzo dobrze znam jeszcze z czasów piłkarskich i nie tylko, żeby dawali swoich zawodników do tej promocji, do tej imprezy za odpowiednie garze, za odpowiednie wynagrodzenie. Wtedy nie widzę problemu współpracy, ale jeżeli ktoś czegoś nie chce, wie pan, na siłę, to wie pan co, no, panie redaktorze.
Ja zapytam jeszcze bliżej panu do Zigiego Rozalskiego na przykład, jeśli chodzi o taką formę działania na rynku.
Nie, Zigi też stary mój druh. Ale widzi pan, każdy z nas ma jakieś swoje poletko, prawda? Zigi Rozalski jest naszym bardzo dobrym, najlepszym ambasadorem w Ameryce i to mnie bardzo cieszy, prawda? Andrzej Grajewski ma naprawdę niezłe układy w Europie i chce, przypuśćmy, pewne idee przekazać tutaj do Polski, pokazać, że można troszkę inaczej. Jeszcze raz mówię, to nie znaczy, że ta gala będzie wielce udana. Ona może być nieudana i wtedy Diamond Boxing Night nikt już więcej nie zobaczy. Ale mam nadzieję, że kibice ocenią moje starania, moje zaangażowanie, a także moją ideę tego wieczoru i licznie stawią się na hali. Mam nadzieję, że nie będę ich musiał przyjmować uściskiem dłoni każdego.
Ja jeszcze tak zapytam, bo ma pan 29 gal na swoim koncie, tych zorganizowanych, przygotowanych.
Nie, o Mistrzostwo Świata.
O Mistrzostwo Świata, między innymi walki Dariusza Michalczewskiego z Rocky Gianim. Proszę mi powiedzieć, ta gala w Katowicach, to wyczerpuje już pana taką pasję, marzenie, czy jeszcze nie?
Proszę pana, tak długo jak pan ma marzenia, to gra pan w Totolotka, prawda? Ja nie jestem graczem Totolotka, ale mam marzenia sportowe. Jeżeli Bóg da, one będą wypełnione, będą, jak to się mówi, mogły być przeze mnie zorganizowane, będę z tego bardzo cieszył. Tylko do tego potrzeba pasji, ale i zdrowia.
I pieniędzy. Ile taka gala kosztuje?
Wie pan co, ja oczywiście uważam, że jeżeli robi się taki biznes, to trzeba na nim zarobić i to jest normalne, to jest zdrowe, że w ten sposób ja się o tym wypowiadam. Na pewno ta gala pozwoli mi na to, żebym zjadł kromkę chleba z masłem, prawda? Ale tutaj krojców nie będzie, dlatego że to jest nowy projekt, w który trzeba zainwestować i później trzeba spojrzeć, jak na to spojrzą sponsorzy. Jeżeli spojrzą przechylnym okiem, na pewno następna gala już będzie od strony marketingowo-finansowej dużo, dużo lepsza jak ta.
Rozpocząłem od piłki nożnej, potem przeszedłem do boksu, a zakończyć chcę pytaniem o żużel, bo pamiętam pana także z żużlowych aren w Łodzi.
Panie redaktorze, ja byłem od małego chłopca, miałem 5 lat, jak poszedłem pierwszy raz na Tramwajarza Łódź. To była taka drużyna, gdzie jeździł Włodzimierz Wędrowski, jeździł Mirowski, jeździła cała plejada różnych dobrych zawodników. Ja do końca życia będę kibolem żużla. Będę przede wszystkim kibicem mojego wielkiego przyjaciela i człowieka, który zasłużył, człowieka, legendę, żyjącego legendę, Tomka Goloba, prawda, który zasłużył naprawdę na sportowca wszechczasów, jednego ze sportowców wszechczasów w Polsce. I jak tylko mam czas, jak tylko mam naprawdę możliwość jazdy w Polsce na odległość 200 km i więcej, to jadę po to, żeby zobaczyć dobry żużel, ponieważ kocham tą dyscyplinę. Nie mówię, że na niej się znam, ale naprawdę mogę z kibicami już o żużlu pogadać.
Mówił Andrzej Grajewski. Tak więc Diamond Boxing Night przed nami. Odbędzie się ta impreza 6 marca w katowickim Spodku. Na gali oprócz Damiana Jonaka, Mateusza Masternaka i Macieja Zegana wystąpi również, uwaga, uwaga, Mariusz Wach. Także wystąpi Wojciech Bartnik, Aleksy Kuziemski oraz Mariusz Cendrowski. Wydaje się, że będą naprawdę wspaniałe emocje. Za chwilę kolejny temat związany z polskim pięściarstwem. Jak dobrze wiecie, Wawrzyk pojechał do Stanów Zjednoczonych. Już w najbliższy piątek na gali współorganizowanej w Chicago przez Warriors Boxing, Bullet Knockout Promotions and i 8 Count Productions swój amerykański debiut zaliczy młodzieżowy mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBC Andrzej Wawrzyk. Rywalem Polaka będzie pięściarz z USA Harvey Jolly. Przemysław Osiak, dziennikarz strony internetowej www.boxer.org, z którą współpracujemy, przeprowadził szybki wywiad z Andrzejem tuż przed odlotem. Andrzej, dochodzi 6 rano, jesteś, zdaje się, trochę niewyspany, ale perspektywa debiutu przed amerykańską publicznością zapewnia ci na pewno dobry humor. Andrzej Wawrzyk zgadza się, pobudka faktycznie była ciężka, bo musiałem już o 5 być przygotowany do drogi. Jakoś jednak pozbierałem, teraz już tylko czekamy na samolot i rano będziemy w Ameryce. Nie mogę doczekać się piątku. W ostatnim wywiadzie, dopytuje dalej Przemysław Osiak, mówiłeś, że właśnie bierzecie się z trenerem za rozpracowywanie Jolly'ego. Ile walk Amerykanina obejrzeliście i jakie nasunęły się wnioski? Andrzej Wawrzyk odpowiada. Niestety widzieliśmy tylko jedną walkę z ranem na kaszem. Jolly przegrał ją przez techniczny knockout w 7 rundzie. No i muszę przyznać, że w tej walce wyglądał na prawdziwego zawodnika wagi ciężkiej. Możesz uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić choć częściowo swoją taktykę na piątkową walkę? Na pewno będzie trzeba uważać, bo Jolly lubi szybko ruszyć do ataku. Trochę rozmawialiśmy z trenerem na ten temat, ale dokładny plan taktyczny omówimy sobie na dzień przed walką. Na pewno muszę rozpocząć uważnie w obronie, a potem, wykorzystując to, że więcej ważę, cały czas go spychać. Ile teraz ważysz? W ostatniej walce było to około 103 kg. Andrzej Wawrzyk mówi, na dzień dzisiejszy ważę 106,5 kg. Do 107 czuję się bardzo dobrze. Nie jest tajemnicą, że nagła zmiana rywala sprawiła, że pojawił się kłopot ze zorganizowaniem w ostatniej chwili odpowiednich sparring partnerów. Czy taka sytuacja nie przybliża do ciebie myśli o wyjeździe do USA na dłużej? Tam sparring partnerów jest zawsze pod dostatkiem. Jak na to wszystko patrzy w ogóle twój promotor? Andrzej Wawrzyk mówi, to jest pytanie do promotora. Teraz wiem tyle, że lecę na piątkową galę i tam będę walczył w krótkim czasie po raz drugi. To się okaże, czy stoczę właśnie ten pojedynek kolejny jakiś w Stanach Zjednoczonych. Na gali w Chicago wystąpi też Andrzej Fonfara, kontaktowałeś się z nim, próbowałeś się czegoś dowiedzieć, na przykład na temat atmosfery w chicagowskiej gali. Andrzej Wawrzyk mówi: osobiście nie, ale mój przyjaciel Tomek Chutkowski jest z Andrzejem w stałym kontakcie i z tego co wiem, mogę spodziewać się świetnej atmosfery i fajnego dopingu. Jak oceniasz ten debiut? Sprawi, że będziesz dodatkowo zestresowany, czy raczej takie sprawy cię już nie ruszają? Andrzej Wawrzyk, to jest ostatnie pytanie, odpowiada: wydaje mi się, że za bardzo tymi wszystkimi rzeczami wokół mnie przejmują się jednak ludzie, którzy nie powinni się tym martwić. Skupiam się tylko na tym, co czeka mnie na ringu. Co jest ważne w ogóle w pojedynku Andrzeja Wawrzyka? Otóż to, że jego rywal jest znany z tego, że potrafi właśnie takie obiecujące talenty, takie perełki, które muszą cały czas dojrzewać i właśnie ogrywać się w pojedynkach z mniej wymagającymi rywalami, że Harvey Jolly właśnie potrafi takich talentów, takich jeszcze niedoświadczonych chłopców, powiem to trochę tak, zabrzmiało chłopców w moich ustach trochę ironicznie, bo Andrzej Wawrzyk ma 22 lata i chłopcem na pewno nie jest, ale chodzi o młody wiek zawodnika, że Harvey Jolly potrafi tych właśnie pięściarzy pokonać. I to jest poważny problem i to jest właśnie taki temat, albo raczej taki motyw, na który powinien właśnie zwrócić uwagę Andrzej Wawrzyk podczas przygotowań. Czy Harvey Jolly zatrzyma Andrzeja Wawrzyka? Polscy kibice oczywiście trzymają kciuki za naszego boksera i ta Polonia, która żyje w Chicago, na pewno licznie się zgromadzi na trybunach, ale odpowiedź poznamy dopiero w następny piątek. Zbliża się już godzina 13, w tym momencie to zauważyłem, no ale było tak przyjemnie. Muszę Was zaprosić na galę bokserską, na pewno do spotka, która odbędzie się 6 marca. Również zapraszam do oglądania gali bokserskiej, tej z udziałem Andrzeja Wawrzyka, żebyśmy razem mogli oceniać właśnie pojedynek tego zawodnika, no i w ogóle sytuację polskiego, ale też światowego boksu. Moja audycja dobiega końca, ale w piątek będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie. Dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia.
Radio Tok Sport.
Niż jest tylko jeden. Kopnę prawą i czy lewym sierpem konia przewrócę, także widzieliście sami. Ale na słowa jeszcze nikt walki nie wygrał. To trzeba wejść w liny i pokazać to, co potrafi, to serce do walki i tak dalej. No wiesz, przyjął dużo ciosów i stał, czyli liczył na jakiś cios, który wiesz, spody, że on by był tym drugą stroną, prawda? Jeżeli przyjmujesz cios od chłopaka, który waży 119 czy 116 kilo, no to musisz go odczuć, no ale wiesz, jeżeli jesteś twardy, to przyjmujesz i oddajesz. Kto szybszy, kto myśli, zwycięża. Jeżeli czujesz, że zawodnik jest przymroczony, no to idziesz za ciosem, no bo jeżeli stracisz tą szansę, może być na odwrót. Szybkość jest, dynamika, serce, głowa bardzo mocna, więc mam wszystko, czyli co, odpoczynek i do roboty. Wracam do domu i czekam na propozycję strony telewizji HBO Showtime, z kim będziemy walczyć w przyszłym roku. Znaczy ja się jakoś nie czuję popularny, jestem normalnym chłopakiem ze wsi, który walczy i to wszystko.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl